Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i ksiądz Tadeusz Cieślak.
Sri Lanka i Filipiny przygotowują się na papieską wizytę. Nie przeszkadzają w tym powodzie i niepokoje polityczne.
W Pradze zakończyło się europejskie spotkanie młodych TZE. Przeortej Ekumenicznej Wspólnoty wezwał do bardziej zdecydowanych wysiłków na rzecz jedności chrześcijan.
Papież Franciszek jest najbardziej cenioną postacią życia publicznego w Hiszpanii i we Włoszech. Tak wynika z sondaży lewicowych gazet.
Witamy 2 stycznia i zapraszamy na serwis informacyjny.
Na niespełna 2 tygodnie przed przyjazdem papieża Filipiny i Sri Lanka zmagają się z kataklizmami. Filipiny nawiedziła burza tropikalna, doszło do powodzi i obsunięć ziemi. Zginęły co najmniej 54 osoby, a 80 tysięcy pozostaje bez dachu nad głową. Poważne są też szkody w rolnictwie, opady zniszczyły uprawy ryżu i zboża.
Przez Filipiny co roku przechodzi około 20 burz tropikalnych. Tym razem jednak zlekceważono ostrzeżenia meteorologów. Wiele ofiar spowodowało też obsunięcie się góry nad miastem Katbalogan. Błoto zalało domy i samochody, zginęło tam 19 osób. Nie spodziewaliśmy się takiej powodzi. Sądziliśmy, że nasza góra jest pewna jak skała, powiedział burmistrz miasta Stefany Witan.
W Sri Lance natomiast, od której papież rozpocznie 12 stycznia swą azjatycką podróż, padają ulewne deszcze. Zginęło co najmniej 39 osób, niemal 5 tysięcy domów zostało kompletnie zniszczonych, a kolejnych 15 tysięcy poważnie uszkodzonych. Ewakuowano 115 tysięcy osób.
Jak na razie organizatorzy nie przewidują, by kataklizmy mogły mieć wpływ na przebieg papieskiej podróży. Kościół w Sri Lance bardziej niż powodzi obawia się destabilizacji i zamieszek po wyborach prezydenckich. Odbędą się one bowiem zaledwie 5 dni przed przybyciem papieża. Jak zauważa biskup Joseph Poniach, na Sri Lance wciąż nie zabliźniły się rany po trwającej ponad 30 lat wojnie domowej. Dlatego też od papieża wszyscy oczekują przesłania pokoju, mówi biskup Poniach.
Wszyscy liczymy, że papież przywiezie pozytywne przesłanie pojednania, którego Sri Lanka potrzebuje od ponad 30 lat. Ludzie w tym czasie wiele wycierpieli, nie chcą już dłużej żyć w ten sposób, potrzebują przemiany. Muszą się wyzbyć nienawiści i żądzy przemocy. Mamy nadzieję, że wizyta papieża wprowadzi nową atmosferę i że Franciszek zostawi przesłanie pokoju wszystkim mieszkańcom Sri Lanki.
Stolica Apostolska w pełni popiera integrację Serbii z Unią Europejską, przyznając zarazem, że stopień tej integracji powinien zależeć od samej Serbii, powiedział katolicki arcybiskup Belgradu Stanisław Hoczevar. W noworocznym wywiadzie zaznaczył on, że zachodnie Bałkany nie mają przyszłości bez Europy. Zapewnił również, że Franciszek jest gotowy odwiedzić Serbię i spotkać się z prawosławnym patriarchą Ireneuszem.
Zdaniem katolickiego hierarchy relacje z cerkwią prawosławną są dobre, choć wciąż trzeba je zacieśniać poprzez regularną współpracę. Jej przykładem była pomoc udzielana ofiarom powodzi, która w maju ubiegłego roku nawiedziła Serbię. Było to tragiczne wydarzenie, zginęło ponad 50 osób, ale wzbudziło ono wielką falę solidarności, przyznaje katolicki arcybiskup Belgradu. Caritas przeznaczyła na pomoc powodzianom ponad 2 miliony euro i nawiązała bliskie relacje z prawosławnymi strukturami na terenach dotkniętych kataklizmem.
30 tysięcy uczestników europejskiego spotkania młodych powraca z Pragi do domów. Rano modlili się oni jeszcze w goszczących ich parafiach i żegnali ze swymi gospodarzami. Następnie udali się do centrum wystawowego Letniany, skąd w drogę powrotną wyruszyły autobusy, w tym 125 do Polski.
Natomiast wczoraj wieczorem odbyła się ostatnia wspólna modlitwa. Do katedry na Hradczanach, obok prymasa Czech, kardynała Dominika Duki, przybyli także przedstawiciele innych kościołów chrześcijańskich. W swoim słowie przeor Teze, brat Alois, przypominając postać spalonego przed 600 lat w Konstancji Jana Husa, wezwał do podjęcia bardziej zdecydowanych wysiłków na rzecz jedności chrześcijan. Czym to spotkanie było dla Pragi, mówi kardynał Duka.
Dla nas jest to przygotowanie do tygodnia nowej ewangelizacji, która będzie w pierwszym tygodniu maja. Jestem na pewno zadowolony, dlatego że młodzież dzisiaj jest więcej kontemplatywna i to jest dla mnie bardzo wielką nadzieją.
Uczucia te podziela odpowiedzialny za duszpasterstwo młodzieży z ramienia Episkopatu Polski, biskup radomski Henryk Tomasik.
Pragnienie wspólnoty to jest dla nas duszpasterzy wyzwanie, aby stwarzać takie możliwości. Myślę, że tego typu spotkania zaowocują także w dobrym przygotowaniu do Światowego Dnia Młodzieży w Krakowie.
Przez kilka miesięcy w stolicy Czech przebywali bracia z Teze, odwiedzając wraz z młodymi poszczególne wspólnoty. Co to spotkanie da tutejszym kościołom? Na to pytanie odpowiada brat Marek.
Miejmy nadzieję, że trochę młodzi przynieśli nadziei, powiewu, nowego zaufania do Pana Boga, do Ducha Świętego i zapału, żeby kontynuować to, co dla chrześcijan jest zawsze ważne. Bycie solą ziemi, bycie świadkami Chrystusa, światłem dla świata.
Bracia z Teze zachęcili młodych, by swoją wiarę świadczyli na co dzień tam, gdzie mieszkają. Zaprosili też do odwiedzenia latem, choćby na tydzień, swojej wspólnoty i dobrego przygotowania się na kolejne spotkanie w Walencji, w Hiszpanii. Z Pragi dla Radia Watykańskiego ojciec Stanisław Tasiemski, dominikanin.
Światowa wystawa Expo 2015 w Mediolanie może być ciekawym obszarem działalności ekumenicznej. Przekonany jest o tym arcybiskup tego włoskiego miasta, kardynał Angelo Scola. Temat ten podjął on na noworocznym spotkaniu ze zwierzchnikami tamtejszych niekatolickich wspólnot chrześcijańskich.
Zdaniem Purpurata współpraca i dialog między różnymi środowiskami wyznawców Chrystusa w kontekście wydarzeń rozpoczynającego się roku może dać poważny impuls ekumeniczny wykraczający poza samą stolicę Lombardii. Jest to tym bardziej pilne ze względu na coraz bardziej pluralistyczny charakter społeczności miasta oraz spodziewany napływ zwiedzających światową wystawę. Dla chrześcijan teraźniejszość i przyszłość dziejowego pielgrzymowania ma własne imię – misja, stwierdził kardynał Scola. W tym sensie uważam za podstawowe i pilne zadanie, byśmy jako chrześcijanie dali zbiorowe świadectwo podczas wydarzeń Expo 2015. Arcybiskup Mediolanu zaapelował także do swoich diecezjan o wzmożenie wysiłków na rzecz ukazania miastu oblicza chrześcijaństwa wielorakiego, jednak symfonicznego, zjednoczonego w swojej różnorodności.
Expo 2015 odbędzie się w stolicy Lombardii od 1 maja do 31 października. Organizatorzy oczekują nawet 20 milionów zwiedzających. Wystawie towarzyszyć będzie hasło Wyżywić planetę, energia dla życia, wskazujące na dominujący temat walkę z głodem i niedożywieniem. Na 200 hektarach terenów wystawowych będzie można zwiedzić pawilony przygotowane przez 145 krajów świata, w tym także przez Watykan, którego ekspozycja będzie ilustrowała hasło Nie samym chlebem przy stole Bożym z ludźmi. Ideą Stolicy Apostolskiej jest ukazanie duchowych zasad ludzkiego rozwoju, przeciwstawiając postulowaną kulturę spotkania, kulturze odrzucenia, piętnowanej przez papieża Franciszka.
Franciszek jest najbardziej cenioną postacią publiczną, tak wynika z sondażu, który został przeprowadzony dla lewicowego hiszpańskiego dziennika El País. Papież jest o wiele bardziej popularny niż król Filip VI czy prezydent Barack Obama. Podobną popularnością cieszy się on we Włoszech, gdzie ceni go niemal 90% respondentów sondażu, również zorganizowanego przez lewicowy dziennik, mianowicie La Repubblica.
Spośród 10 postaci publicznych poddanych ocenie, papież Franciszek zajął zdecydowanie pierwsze miejsce. W sondażu uzyskał aż 81% głosów poparcia, o 10% więcej niż prezydent Barack Obama. Trzecie miejsce zajął król Hiszpanii Filip VI. Zaskoczeniem jest zdecydowanie pierwsze miejsce papieża Franciszka wśród członków nowej lewicowej partii Podemos. Sondaż przeprowadzony w grudniu umieszcza papieża Franciszka ponad królem w ocenie Hiszpanów. Saldo na korzyść papieża wynosi 64 punkty, co nie ma precedensu w badaniach tego typu w Hiszpanii, podkreśla El País. Zdaniem dziennika dane te nabierają większego znaczenia, kiedy weźmie się pod uwagę fakt, że jedynie 22% obywateli uznało się za katolików praktykujących, reszta za mało praktykujących lub wcale. Obok papieża Franciszka na liście znaleźli się m.in. królowa Letycja, Ban Ki-moon oraz Angela Merkel. Najgorzej został oceniony Władimir Putin. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Francuscy biskupi na rozpoczynający się rok życzą swoim rodakom prawdziwego braterstwa. Chrześcijanie odnajdują jego głęboki sens we wcieleniu Syna Bożego, przypomina przewodniczący episkopatu arcybiskup Georges Pontier. Według biskupa Gilberta Aubry z Departamentu Zamorskiego Reunion braterstwo nie może być jedynie zawieszoną w powietrzu bezcielesną ideą, jednym z haseł Republiki Francuskiej. Debata polityczna przed zbliżającymi się wyborami winna jego zdaniem wziąć pod uwagę potrzeby ludności, a nie być tylko dążeniem do władzy dla samego jej osiągnięcia. Hierarcha postuluje m.in. uproszczenie praktyk administracyjnych.
Również wzywając do braterstwa, biskup Michel Santier z Créteil pod Paryżem podkreśla, że chrześcijanie muszą mieć odwagę zabierania głosu. Ich słowo ma bowiem istotne znaczenie dla świata i przynosi nadzieję. Natomiast biskup Christophe Dufour nawiązał do silnie odczuwanej przez katolików obawy przed fanatycznymi islamistami i możliwością ich dotarcia również do Francji. Jedynym środkiem zabezpieczającym przed lękiem jest wiara, stwierdził ordynariusz Aix-en-Provence. Podkreślił, że ufając Bogu, będziemy w stanie kochać także muzułmanów. Podjął też sprawę debaty o eutanazji. Wskazał, że zabierając w niej głos, Kościół nikogo nie sądzi, ale musi pozostać wierny przykazaniu – nie zabijaj. Człowiek bowiem nie może sobie rościć prawa do decydowania o życiu i śmierci jakiejś istoty ludzkiej.
Przewodniczący papieskiej Rady Justitia et Pax postuluje położenie kresu politycznemu zamieszaniu w swojej ojczyźnie i ustanowienie rządu fachowców. Pochodzący z Gany kardynał Peter Turkson udzielił tamtejszemu dziennikowi Daily Graphic wywiadu, w którym podzielił się spostrzeżeniami na temat sytuacji politycznej w tym kraju, uważanym za stabilny jak na afrykańskie warunki, choć nie bez mankamentów.
Zdaniem Purpurata należy dać narodowi wytchnienie od partyzanckiej walki, jaką jest scena polityczna w Ganie, zdominowana przez dwie konkurujące ze sobą partie, socjaldemokratyczną i liberalną. Rozwiązaniem byłoby powierzenie rządów gabinetowi technokratów, którego zadaniem byłoby ustabilizowanie sytuacji politycznej oraz wypracowanie długofalowego krajowego programu rozwoju. Wymagałoby to oczywiście współpracy różnych środowisk, zaznaczył kardynał Turkson. Oprócz partii politycznych mogłyby nimi być tamtejsza Akademia Sztuk i Nauk, związki zawodowe czy inne instytucje. Takie posunięcie mogłoby przygotować ponowne wejście do gry partii politycznych, ale na nowych zasadach. Czynię te propozycje z pokorą, bez przekonywania kogokolwiek, zaznaczył afrykański purpurat, znany z częstych kontaktów ze środowiskami politycznymi i biznesowymi. Uważam to za sposób na rozwój naszej demokracji.
O tym, że Ganę trudno jest uznać za wzór praworządności, przekonują też katoliccy biskupi tego kraju. Zachęcają oni rządzących do walki z podwójnym rakiem łapownictwa i korupcji toczącym życie publiczne. Episkopat zaznacza, że zjawisko to jest w społeczeństwie wszechobecne, nie znajdując odpowiedniego przeciwdziałania i stając się plamą na reputacji kraju.
Korupcja dotyka nawet instytucji odpowiedzialnych za jej zwalczanie, powodując ogólny rozkład moralny. Przewodniczący episkopatu Gany podaje tu jako przykład upadek moralności seksualnej także wśród nastolatków czy narkomanie. Dlatego Kościół zachęca państwo do zaostrzenia kar dla skorumpowanych urzędników, a rodziców wzywa do odpowiedniego wychowania dzieci, także dając im wzór przez przykładne pożycie małżeńskie.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.